Mateusza 28, 16 do 20. 11 uczniów udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Więc tydzień temu, znaczy kontynuujemy temat chrztu wodnego, chrztu w imię Pana Jezusa Chrystusa. I tydzień temu zdefiniowaliśmy sobie, czym jest chrzest. Zobaczyliśmy, że chrzest to całkowite zanurzenie człowieka w wodzie na wyznanie osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa, symbolizujące zjednoczenie z Nim w Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu oraz symbolizujące obmycie z grzechów wynikające z osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. I co niektórzy pewnie by mogli powiedzieć, że tak, ta definicja jest satysfakcjonująca i w pewnym sensie mają rację, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że to nie jest pełna definicja chrztu. Jest jeszcze jeden element, jaki w tej definicji trzeba uwzględnić. I tym elementem jest zbór, też kościół lokalny, kościół. Ten element zostawiłem na koniec. Dlaczego? Ponieważ generalnie wierzący, którzy myślą o chrzcie, najczęściej mają z tym największy problem. Po drugie, ten ostatni element jest bardzo często pomijany w nauczaniu o chrzcie. Zdarza się to nawet baptystom, którzy z natury historycznie kładli na ten aspekt bardzo mocny nacisk. Baptyści, tylko dodam, że nie kładą nacisku na chrzest, chociaż nazwa by na to wskazywała, oni kładą nacisk na naukę o Kościele głównie. Ale z powodu praktyki chrztu zostali nazwani, czy nazwali się, nie wiem, baptystami. Więc pytanie, czy jest jakiś związek pomiędzy chrztem i zborem? Jeżeli jest, to jaki jest to związek? Ponieważ wielu chrześcijan nie widzi związku pomiędzy chrztem czy ich zborem pomiędzy tymi dwoma zagadnieniami. Więc chciałem, żebyśmy właśnie spojrzeli, co Biblia mówi na ten temat, żebyśmy zobaczyli, jakie jest nauczanie biblijne właśnie w tej kwestii. I chciałbym zacząć od pewnej historii. Od pewnej historii, tak? Punkt wyjścia będzie ta historia dla nas. W pewnym baptystycznym kościele pojawił się pewien młody mężczyzna. Okazało się, że ten człowiek jest świeżym wierzącym. Kilka tygodni wcześniej nawrócił się do Chrystusa, więc postanowił przychodzić na nabożeństwa. Po kilku nabożeństwach ten młody człowiek poszedł do pastora i powiedział, że chciałby zostać ochrzczony. Więc pastor zaproponował spotkanie, aby porozmawiać na temat chrztu i odpowiedzieć na wszelkie pytania, wątpliwości, jeżeli się pojawią. Oczywiście ten młody człowiek na tym spotkaniu, prawda, wydawał się, że on wie wszystko na temat chrztu. I w zasadzie mógłby pouczać samego pastora. Tak. I generalnie wszystko szło we właściwym kierunku aż do pewnego momentu, ponieważ pastor powiedział temu młodemu człowiekowi, że chrzest jest symbolicznym zjednoczeniem z Chrystusem, a to oznacza, że chrzest jest też symbolicznym zjednoczeniem z ciałem Pana Jezusa Chrystusa. Chrzest jest włączeniem do zboru. Człowiek ochrzczony staje się członkiem zboru. Jaka była reakcja tego młodego człowieka? Padła jakby odpowiedź. Ten młody człowiek powiedział, to ja za taki chrzest dziękuję. Pójdę tam, gdzie mnie ochrzczą bez przyłączania do zboru. Etiopski eunuch z Dziejów Apostolskich został ochrzczony bez przyłączania do zboru, więc ja też nie muszę stać się członkiem lokalnego kościoła. Poza tym bycie członkiem zboru będzie mnie ograniczać, ponieważ chcę być w innych zborach na nabożeństwach. W jedną niedzielę pójdę tu, w drugą niedzielę pójdę tam, a w trzecią jeszcze gdzieś indziej. Tak, chcę mieć taką wolność, swobodę. Więc pastor był zmuszony powiedzieć, że niestety, ale nie udzieli chrztu temu człowiekowi. I być może ta historia jest szokująca dla kogoś. Dla jednych szokujące może być to, co powiedział ten pastor, dla innych szokująca może być reakcja tego młodego człowieka na to, co usłyszał. Być może cisną nam się na usta słowa, jak ten pastor mógł coś takiego powiedzieć, albo jak ten młody człowiek mógł tak zareagować, mógł zrobić coś takiego, więc powstrzymajmy się od komentarzy tego typu. Raczej powinniśmy zadać pytanie. Czy to, co powiedział ten pastor, jest zgodne z Biblią? To nas interesuje. Czy to jest to nauczanie biblijne? Jeśli nie, no to sprawa jest prosta. Ten pastor przegiął, tak? Przegiął i sobie tam dopiął coś do chrztu. Ale jeśli tak naucza Biblia, to co w momencie, kiedy pomijamy tę kwestię? Kwestię zboru, kwestię Kościoła. Wtedy oczywiście nie nauczamy całej prawdy. Dlatego trzeba zacząć od wyjaśnienia tej wątpliwości. Tak? Trzeba zacząć od wyjaśnienia tej wątpliwości. Czy jest związek pomiędzy chrztem a zborem? I jak widzieliśmy, to przeczytaliśmy ten fragment, czy to wielkie posłannictwo, czy ten fragment, na którym bazujemy. I ten fragment pokazuje nam, na czym polega czynienie uczniami. Tak? Czy też pozyskiwanie uczniów. Mamy tu dwa elementy, które są ze sobą powiązane. Jeden to chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, a drugi element to uczenie przestrzegania wszystkiego, co Jezus przykazał. Oczywiście to polecenie, do kogo jest skierowane? Jest skierowane do uczniów, do apostołów. Oni mają to robić, oni mają chrzcić i uczyć. Oni mają zdobywać uczniów poprzez chrzczenie i uczenie ich. Ale jakby to brzmiało, gdybyśmy to, co powiedział Jezus, odnieśli do osoby, która staje się właśnie uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Nie jest skierowane do uczniów, którzy są wysezonowani, którzy są, można powiedzieć, nauczycielami w zborach, ale do uczniów, jakby to brzmiało, to wielkie posłannictwo do uczniów, którzy właśnie coś jest nawrócili, czy do osób, które się właśnie nawróciły, stały się uczniami. No wydaje mi się, że brzmiało to by to chyba tak. Daj się ochrzcić, tak? Albo zostań ochrzczony i ucz się przestrzegać wszystkiego, co przykazałem. Tak by powiedział Jezus takim osobom. Bycie uczniem to nie tylko bycie ochrzczonym w imieniu Jezusa Chrystusa. Bycie uczniem to też uczenie się Chrystusa. Tak? Jeżeli nie uczymy się Chrystusa, to nie możemy powiedzieć, że jesteśmy Jego uczniami. Więc to nie chrzest powoduje, że jesteśmy uczniami, ale chrzest i uczenie się. Więc można powiedzieć, że chrzest niesie ze sobą dwie rzeczy. Tak? Pierwsza jest taka, że chrzest jest wyznaniem osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. To myślę, tutaj się wszyscy zgadzają. Ale jest też druga rzecz, wydaje mi się. Druga rzecz jest taka, że chrzest jest pewnego rodzaju zobowiązaniem, by wzrastać w Chrystusa, by uczyć się Chrystusa i naśladować Go w swoim codziennym życiu. W chrzcie wyznaję swoją wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, ale też w chrzcie zobowiązuję się, że powierzam się Chrystusowi, zobowiązuję się, by uczyć się Chrystusa. Gdzie osoba, która stała się chrześcijaninem, która się nawróciła, może się uczyć przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał? W sklepie się tego nie nauczy? Nie. Na ulicy się tego nauczy? Nie. W kinie? W pracy? W szkole? Nie. Gdzie się nauczy? Tekst nam jasno, bardzo jasno wskazuje, nauczy się tego od uczniów Pana Jezusa Chrystusa, od apostołów. W tym konkretnym przypadku. Ale tutaj musimy dodać pewną istotną rzecz, ponieważ Pan Jezus w tym celu, w celu uczenia innych uczniów, tak, zbudował swój Kościół. Kościół, zbór jest tym miejscem, w którym Pan Jezus ustanowił dary słowa apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, którzy nauczaliby uczniów Pana Jezusa Chrystusa, którzy przygotowywaliby uczniów Pana Jezusa Chrystusa do służby, do dzieła budowania ciała Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Więc to nam pokazuje, że ten element uczenia się jest elementem realizowanym w zborze, w kościele lokalnym. Więc wydaje mi się, że jest związek pomiędzy chrztem i zborem i jest on raczej oczywisty. Tak? Jest związek pomiędzy chrztem i zborem. Teraz pytanie, no jak, jeżeli jest związek, to jaki jest to związek? Tak? Człowiek, który uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, powinien dać temu wyraz tej swojej wierze osobistej właśnie poprzez chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tutaj się zgadzamy, prawda? Ale też powinien uczyć się przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał. Tutaj też się powinniśmy zgodzić, bo ten aż taki jest, na tym polega bycie uczniem. Więc do czego to prowadzi w praktyce? I tutaj myślę, że pomocny, bardzo pomocny będzie fragment z Dziejów Apostolskich, 2 rozdziału, wersety od 41 do 47. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. Wersety od 41 do 47. Ci więc, którzy przyjęli Jego słowa, apostoł Piotr głosi Ewangelię w dniu Pięćdziesiątnicy i niektórzy Żydzi, czy też no, spora liczba osób, które słyszały to zwiastowanie, przejęła się tym i uwierzyła, tak? I od 41 wersetu czytamy, ci więc, którzy przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków, a wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne, sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą, zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Więc mamy osoby, które zostały ochrzczone. Tak? Co się stało z tymi ochrzczonymi osobami? Czy każda z nich poszła w swoją stronę? Nie. Czytamy, że tego dnia te osoby dołączyły do nich. Dołączyły do kogo? Do uczniów, do zboru jerozolimskiego. Ten fragment mówi nam bardzo wyraźnie o tym. Wszyscy wierzący trzymali się razem. Mieli wszystko wspólne, zaspokajali potrzeby wewnątrz wspólnoty. Gromadzili się w świątyni oraz po domach, trwali w nauce apostolskiej, więc widać bardzo wyraźnie, że te osoby stały się częścią lokalnego kościoła, stały się częścią zboru w Jerozolimie. Technicznie byśmy powiedzieli, że stały się członkami zboru w Jerozolimie. Jak to się stało? Czy gdzieś się zapisywali? Czy była jakaś procedura przyjęcia do zboru? No, zostali ochrzczeni i automatycznie zostali dołączeni do zboru w Jerozolimie. Chrzest w tym wypadku był jak zapisanie się na listę członków zboru w pewnym sensie. Jaki jest zatem związek pomiędzy chrztem a zborem? Chrzest, wydaje się, jest włączeniem do zboru. Poprzez chrzest człowiek wierzący staje się częścią Kościoła, gdzie uczy się przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał. Chrzest jest wyrażeniem pewnego swojego czy osobistego zobowiązania, by uczyć się Chrystusa, a to z kolei prowadzi do zboru, do Kościoła. Nie można być uczniem Jezusa rozmyślnie, trzymając się z dala od zboru. Musimy pamiętać, że podstawowym przykazaniem Pana Jezusa Chrystusa jest, aby Jego uczniowie wzajemnie się miłowali. A to jest możliwe w kontekście Kościoła lokalnego. W kontekście zboru. Więc chrzest nie jest tylko symbolicznym zjednoczeniem z Chrystusem w Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. Chrzest jest też symbolicznym zanurzeniem w ciało Chrystusa, w Kościół, w zbór. Nie można oddzielić Chrystusa od Jego ciała. Człowiek, stając się osobą wierzącą, stając się uczniem Jezusa, staje się członkiem Jego ciała. Dlatego apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian 12:13. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. W jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Zatem wydaje się, że to, co powiedział ten pastor, jest zgodne z biblijną nauką, przynajmniej w mojej ocenie, że jest to właściwe i dobre, tak? Że chrzest jest symbolicznym zanurzeniem w ciało Pana Jezusa Chrystusa. Więc czy można się powoływać na przypadek eunucha? Tak. Widzieliśmy reakcję tego młodego człowieka. Powołał się na przypadek eunucha, tego dworzanina królowej etiopskiej, który jest opisany w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich. Tylko przypomnę, że ten dworzanin wracał z Jerozolimy, do której przybył, aby pokłonić się Bogu. On nie był Żydem. Wydaje się, że nie był Żydem. Był prawdopodobnie prozelitą, osoba, która została przyciągnięta przez judaizm. Więc ten człowiek przybył do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu. Człowiek ten wracał do siebie, podróżował wozem, siedział sobie i czytał Pismo Święte, Stary Testament. Prawdopodobnie czytał albo w hebrajskim, albo w greckim. Bo wtedy już było dostępne pismo, Stary Testament był dostępny, Stary Testament w języku greckim, Septuaginta. Czytał na głos, skąd wiemy, w jakim języku czytał? No bo Filip, który był Żydem, Bóg posłał Filipa do tego, żeby dołączył się do tego dworzanina i żeby mu Ewangelię wyłożył. Więc Filip słyszał, co ten człowiek czyta, bo ten człowiek czytał na głos, więc musiał rozumieć. I prawdopodobnie było to grecki albo hebrajski język, prawdopodobnie, nie wiem, czy aramejski był, nie wiem. W każdym razie Filip musiał tu rozumieć, ponieważ nawiązała się rozmowa. Tak, oni zaczęli ze sobą rozmawiać. Filip, poczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i po jakimś czasie przejeżdżali nad wodą i dworzanin chciał zostać ochrzczony. Wyznał swoją wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, po czym nastąpił chrzest. I Pan porwał Filipa i ten dworzanin podążał dalszą drogą z radością, więc tyle wiemy. Tak? Więc jasne jest, że ten dworzanin nie został włączony do żadnego zboru. Tak? Chrzest go nie włączył do żadnego zboru, nie stał się członkiem żadnego lokalnego kościoła, przynajmniej w tym momencie. Nie wiemy, czy tam dokąd się udawał, byli uczniowie Pana Jezusa Chrystusa, czy nie. Nie możemy nic powiedzieć, co wydarzyło się dalej, ponieważ Dzieje Apostolskie milczą w tej kwestii. Ale to nie znaczy, że nie możemy sobie, w cudzysłowie, pogdybać. Tak? Mamy pewien model, który moglibyśmy zastosować wobec tego człowieka. I mówię tu o modelu zboru jerozolimskiego. Tak? Ludzie nawrócili się. Czytaliśmy o tym, że 3000 ludzi, około 3000 ludzi nawróciło się. I co wiemy o tych ludziach, którzy się tam nawrócili? Łukasz w 5 rozdziale 2 rozdziału mówi nam, że w Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Tak? Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 5 werset, mówi nam o obecności w Jerozolimie Żydów, którzy przybyli z całego świata do Jerozolimy. W wersetach 9, 10 i 11 są wymienione kraje, skąd pochodzą ci Żydzi, którzy zgromadzili się właśnie i słuchali kazania Piotra. My, Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy oraz Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach mówią, o wielkich dziełach Boga. Więc mamy tam różnorodność Żydów z całego świata, czy z wielu krajów. Więc ci Żydzi i prozelici, którzy przyjechali do Jerozolimy z innych krajów, uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, zostali ochrzczeni i przyłączeni do zboru w Jerozolimie. Nie wiemy, jak długo tam przebywali, bo pewnie po jakimś czasie wrócili w swoje strony. Tak? Wtedy to nie był wypad na weekend do Jerozolimy, bo jak już się przyjeżdżało do Jerozolimy z jakiegoś zakątku świata, to się przyjeżdżało na jakiś czas, tak żeby no, miesiąc albo i więcej. To nie był wypad na weekend, prawda, że wsiadł samolot i poleciał i po dwóch godzinach był w Jerozolimie, tylko to była wyprawa, która trwała miesiące. Więc ci Żydzi, którzy tymczasowo przebywali w Jerozolimie, nawrócili się, zostali ochrzczeni i dołączyli do zboru w Jerozolimie. Więc nie wiemy, jak długo zostali, ale chodzi o pewną zasadę. Chociaż byli tymczasowo tylko, to jednak zostali przyłączeni, dołączyli do zboru. Inny przykład to na przykład Saul. Nawrócił się w Damaszku, czy na drodze do Damaszku, Ananiasz przyszedł, został ochrzczony w Damaszku i co? I przebywał razem z innymi uczniami w Damaszku. Później musiał z Damaszku uciekać, ale przeniósł się do innego zboru. Więc wydaje się, że gdyby ten dworzanin nawrócił się wcześniej, będąc w Jerozolimie, to co by zrobił po tym, jak zostałby ochrzczony? Tutaj oczywiście gdybamy, ale to gdybanie jest pewne, pokazuje nam, czy wskazuje na pewne zasady, pewne wzorce. Raczej z bardzo wielką dozą prawdopodobieństwa byśmy powiedzieli, że przebywałby z uczniami. Raczej zostałby dołączony do zboru w Jerozolimie. Dlaczego? Ponieważ człowiek, który się nawraca do Chrystusa, pragnie być z tymi, którzy w Chrystusa wierzą. To jest naturalne, to jest normalne zachowanie człowieka narodzonego na nowo. Kocha on Chrystusa i kocha on wszystko, co jest związane z Chrystusem. Więc wyjątek tego dworzanina polega nie na tym, że on funkcjonował jako chrześcijanin bez kościoła. Wyjątek polegał na tym, że był on w drodze do miejsca, gdzie prawdopodobnie nie było żadnego zboru. Ale gdyby tam był zbór, to możemy być pewni, że do tego zboru by się dołączył. Tak? Więc na ten wyjątek nie można się powoływać, jeśli się mieszka w miejscu, gdzie są zbory chrześcijańskie. Tak? Osoba mieszkająca na przykład w Warszawie lub jej okolicach nie powinna się powoływać na wyjątek dworzanina królowej etiopskiej. Dlaczego? Ponieważ w Warszawie i jej okolicach są zbory chrześcijańskie, do których można się przyłączyć. Czy można dołączyć. Osoba, która chce zostać ochrzczona, ale nie chce przyłączyć się do zboru, pokazuje, że nie do końca rozumie, czym jest uczniostwo. Nie rozumie do końca, na czym polega bycie uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Nie do końca rozumie, co to znaczy zostać ochrzczonym w imieniu Jezusa Chrystusa. I taka osoba nie chce zobowiązać się Chrystusowi do tego, aby uczyć się przestrzegać wszystkiego, co On przykazał. Więc czym zatem jest chrzest? Chrzest to całkowite zanurzenie człowieka w wodzie na wyznanie osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa, symbolizujące zjednoczenie z Nim w Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu, symbolizujące obmycie z grzechów wynikające z osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa oraz symbolizujące włączenie do Kościoła, który jest ciałem Pana Jezusa Chrystusa. To według mnie jest właściwa definicja chrztu. Być może zastanawiasz się nad sobą, nad swoim chrztem. Zostałeś być może ochrzczony na wyznanie wiary w Pana Jezusa Chrystusa, ale nikt wcześniej nie nauczał ciebie, że chrzest jest włączeniem do zboru. Więc nie zostałeś dołączony po chrzcie do kościoła lokalnego. Być może pojawia się pytanie w twojej głowie, czy chrzest jest ważny. Tak? No bo skoro jest definicja, ale nie jest no, jakby spełniona, no to czy chrzest jest ważny? Według mnie jest to ważny chrzest, o ile odbył się on w kontekście jakiegoś chrześcijańskiego ewangelicznego zboru. Czyli, że był to chrzest na wyznanie osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa poprzez całkowite zanurzenie przeprowadzony przez jakiś ewangeliczny zbór. To znaczy, że osoba, która udzielała chrztu, to osoba, która została do tego upoważniona przez zbór. Tak? Może to być pastor, może to być starszy zboru lub inna osoba, ale musi to być osoba wyznaczona przez zbór lub przez starszych zboru, żeby był jakiś porządek. I prawdopodobnie część z nas w taki właśnie sposób została ochrzczona i też mówi o sobie samym. W kościele, którym zostałem ochrzczony, nie nauczano właśnie w taki sposób, więc też nie wymagano przyłączenia się do zboru. I taka niestety jest praktyka w wielu zborach. Wydaje mi się, że to jest niewłaściwa praktyka. Ponieważ nie powinniśmy rozdzielać chrztu i kościoła. Nie powinniśmy rozdzielać chrztu i zboru. Pan Jezus nie jest podzielony. Wolą naszego Pana jest, aby osoba, która deklaruje nawrócenie, która deklaruje osobistą wiarę w Niego, została ochrzczona i włączona do zboru. W Dziejach 2:47 czytamy o tym, że Pan codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Więc to nam pokazuje, że Pan chce, aby człowiek wierzący był członkiem Jego ciała. Pan Jezus chce, żeby człowiek wierzący został ochrzczony w Jego imieniu. Tak? Więc chrzest jest symbolicznym, między innymi zanurzeniem w ciało Pana Jezusa Chrystusa i o tym nie powinniśmy zapominać, tak? Nie powinniśmy rozdzielać chrztu i zboru jako dwie różne rzeczywistości czy dwa różne zagadnienia, ponieważ Pan Jezus jest jeden. Dlatego chrzest jest jeden i jest jedno ciało. I o tym musimy pamiętać. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Pan Jezus oprócz tego, że ustanowił chrzest i wieczerzę pańską, to On też zbudował swój Kościół. On buduje swój lud, Boży lud i zorganizował ten lud, wyposażył ten lud w różne dary słowa, żeby ten lud mógł wzrastać w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze, pomóż nam rozumieć lepiej kwestię chrztu. Pomóż nam łączyć, czy widzieć związek pomiędzy chrztem i Kościołem, pomiędzy chrztem i zborem. Pomóż nam widzieć właśnie te różne zależności, jakie są, że to wszystko ustanowione przez Ciebie, dla wierzących, dla uczniów. I Ojcze, proszę Cię, pomóż nam, jeżeli nasze myślenie jest w jakiś sposób niezgodne z tym nauczaniem, które się wydaje być biblijne, to koryguj nas. Proszę Ciebie, Ojcze, żebyś też korygował tych, którzy no nie odrzucają Kościół, ponieważ nie chcą się wiązać z Kościołem jednym, tylko chcą być takimi wolnymi elektronami, którzy są dziś tu, jutro są gdzieś w innym miejscu. Ojcze, proszę Ciebie, pomóż nam widzieć właśnie ważność, jak ważne, jak istotne dla wzrostu, dla uczniostwa jest bycie w Kościele, ale też bycie ochrzczonym w imię Jezusa Chrystusa i to, żebyśmy rozumieli, że to jest zobowiązanie. Nie tylko wyraz naszej osobistej wiary, ale też zobowiązanie do tego, żeby wzrastać w Chrystusa. Proszę Ciebie, Ojcze, ucz nas właściwych rzeczy, dobrych rzeczy, abyśmy też mogli iść właściwą drogą i pomóc innym iść tą właściwą drogą. Amen.